Szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie księdza Marcina Sobiecha i wszystkich, którzy przybywają na nasze spotkanie w ramach omawiania credo, czyli wyznania wiary.
Dzisiaj
Dajcie
lądujemy.
Znać. Tak, i dziś lądujemy w najlepszym momencie kulminacyjnym, od którego się wszystko zaczyna, tak jak mówią ojcowie Kościoła. Dzień Zmartwychwstania to ósmy dzień, gdzie Pan Bóg najwięcej się musiał napracować, bo znowu musiał wszystko od nowa stworzyć, że tak powiem, łącznie z naszym nowym sercem. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Widzę, że wszystko działa, tak więc poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Amen. Królowa apostołów,
módl się za nami. Tak, dziś o zmartwychwstaniu ciał, ponieważ wyznajemy przynajmniej raz w tygodniu w niedzielę, że wierzymy w ciała zmartwychwstanie.
I w żywot wieczny, bo to się jakby nie było łączy. I powiem szczerze, że cieszę się, chociaż jakoś tak tydzień temu, kiedy umawialiśmy się na mówienie o miłosierdziu Bożym, to mówię, no ten temat trochę tak znowu zejdzie, a akurat w oktawie wielkanocnej. W ogóle no ten tydzień to jest drugi z kolei przepiękny tydzień, bo poprzedni tydzień wielki, który nazywamy wielkim, przeżywaliśmy w takiej tajemnicy męki Chrystusa, natomiast ten tydzień przeżywamy jakby w tej chwale zmartwychwstania przez kolejne 8 dni i zawsze to, co mnie zaskakuje, ta dynamika Ewangelii, naprawdę tego dnia, w dzień zmartwychwstania tyle się działo, bo przecież my czwarty dzień z kolei, nawet piąty dzień z kolei, bo w wielką już czasie Wigilii Paschalnej, ale i niedziela, poniedziałek, wtorek i dzisiaj, ciągle czytamy opis tego, co się wydarzyło w ten jeden dzień i rzeczywiście jest tego dużo i będziemy nadal czytali, bo jeszcze żeśmy nie doszli do końca tego dnia, bo dopiero dzisiaj jesteśmy po drodze do Emaus i z powrotem, bo apostołowie przecież wrócili, Kefas i Łukasz wrócili, no i jeszcze spotkanie czeka nas, spotkanie ze zmartwychwstałym w Wieczerniku, ale to wszystko przed nami, a dzisiaj chcemy w tej tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego mówić właśnie, że wierzymy w ciała zmartwychwstanie. I w ogóle katechizm Kościoła katolickiego mówi, że wyznanie naszej wiary w Boga Trójjedynego i jakby Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego. To 988 punkt, jeżeli ktoś by chciał sprawdzić. I przede wszystkim ten artykuł wiary dla ojców Kościoła związany był nie tylko ze zmartwychwstaniem samego Chrystusa, ale również był związany z tajemnicą Jego wcielenia. Przede wszystkim głoszenie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale również o zmartwychwstaniu ciał, ludzi, nie była taka prosta dla pierwszych chrześcijan. Nam dzisiaj też trudno jest o tym mówić. Przede wszystkim warto też, myślę, że dość dobrze o tym wiemy, że we wspólnotach samych Żydów znajdowały się stronnictwa, które, tak jak saduceusze, odrzucały zmartwychwstanie. Przecież pamiętamy tą dyskusję, kiedy saduceusze przyszli do Jezusa i wypytywali się o kobietę, która miała wszystkich braci za mężów i który w końcu będzie jej mężem po śmierci, prawda? Nie wierząc właśnie w zmartwychwstanie. I przede wszystkim też samym poganom, do których poszli apostołowie, trudno było też przyjąć tą prawdę właśnie, że ludzkie ciało powstanie z martwych. Na przykład przykład tego znajdujemy, jak poganom było to trudno przyjąć, widzimy w Dziejach Apostolskich, gdzie święty Paweł wygłaszał mowę na Areopagu w Atenach i gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to wtedy padają słowa: posłuchamy cię o tym innym razem, więc i poganie nie chcieli słuchać o zmartwychwstaniu, więc nie był to łatwy jakby orzech do zgryzienia, ale poszukiwania w filozofii greckiej, a przede wszystkim u Platona, przyniosły bardzo dobre owoce i wykorzystano właśnie też tutaj w tej nauce miłość Greków i Rzymian do piękna ciała ludzkiego, bo przecież wiemy, że antyczne rzeźby jakby podkreślały to piękno ciała ludzkiego. To ciało ludzkie przecież w Grecji na olimpiadach było uwielbiane i właśnie to ten zachwyt pięknem ciała ludzkiego jakby pomógł zwrócić uwagę na wcielenie Syna Bożego. I na pierwszym miejscu jakby poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, stał się prawdziwym człowiekiem. I jakby jednym z pierwszych, który próbuje odpowiedzieć na to pytanie, jest święty Ireneusz z Lyonu, który umiera około roku 202 i on mówi o stworzeniu ciała nowego Adama na wzór ciała pierwszego Adama. I to mamy w dziele Adversus Hereses i Ireneusz tak pisze: jak Adam niegdyś sięgnął ręka do drzewa w raju, tak nowy Adam dla odkupienia tej winy wyciągnął swe ręce na drzewie krzyża. Do dziś w Bazylice Grobu możemy też zresztą zobaczyć to, co wspominałem, w Bazylice Grobu możemy zobaczyć kaplicę Adama, która znajduje się pod Golgotą, gdzie do dzisiaj widać wyraźnie pęknięcie za szybą i tym pęknięciem miała spłynąć krew Chrystusa właśnie do grobu prarodzica, tak wierzą. I to do dzisiaj możemy zobaczyć, chociaż ten dostęp do bazyliki jest dzisiaj znowu utrudniony. Kardynał patriarcha Jerozolimy sprawował tylko z franciszkanami, z kustoszami Ziemi Świętej liturgię, bez udziału, po raz pierwszy bez udziału ludzi, więc rzeczywiście ten dramatyzm w Ziemi Świętej, chociaż na chwilę zawieszony z tego, co podają media, no mimo wszystko nadal tam trwa. Święty Grzegorz natomiast z Nyssy w swoich homilii o przestrzeni trzech dni między śmiercią a zmartwychwstaniem mówi, że śmierć Jezusa jest tym samym, czym śmierć każdego człowieka, rozdzieleniem duszy i ciała, a nie, jakby chcieli niektórzy, bóstwa i człowieczeństwa. Dusza ludzka Chrystusa, bo jeśli Chrystus był prawdziwym człowiekiem, musiał ją posiadać, wraz z bóstwem, które od momentu wcielenia jest z nią nierozerwalnie złączone, spoczywa więc w rękach Ojca, czyli w raju. Ciało Chrystusa natomiast również wraz z bóstwem spoczywa w łonie ziemi. Konsekwencje tego rozwiązania teoretycznego są oczywiste. Ciało Chrystusa nie może ulec rozkładowi, nawet jeśli pozbawione jest życiodajnej siły, jaką jest dusza, gdy w sposób nierozerwalny połączone jest z bóstwem. Zmartwychwstanie jest więc logiczną i konieczną konsekwencją tego, co dokonało się we wcieleniu. I tutaj rzeczywiście bardzo mocno widzimy, gdzie święty Grzegorz łączy właśnie prawdę wcielenia Syna Bożego, że to, że stał się jednym z nas, stał się człowiekiem, właśnie z prawdą zmartwychwstania. Natomiast święty Ambroży, biskup Mediolanu, w wyjaśnieniu symbolu mówi, z jakiego powodu Chrystus miałby przyjmować ciało, z jakiegoż powodu miał iść na krzyż, zakosztować śmierci, być pogrzebanym i zmartwychwstać, jeśli nie właśnie dla Twego zmartwychwstania, czyli dla naszego zmartwychwstania. To wszystko stanowi sakrament, znak uprzedzający i wyrażający tajemnicę Twojego zmartwychwstania. Więc my, świętując tą tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa, w jaki sposób musimy też sobie uświadomić, że każdy z nas jest powołany do zmartwychwstania. I za moment też przejdziemy do jednego z cytatów, który mówi też właśnie, w jakim to ciele my zmartwychwstaniemy. Natomiast piękną zachętę wiary w zmartwychwstanie też umarłych daje święty Piotr Chryzolo, który umiera w 450 roku w kazaniu czwartym o symbolu. Mówi tak: wierz człowieku, że możesz powstać w śmierci ty, który zanim zacząłeś żyć, byłeś niczym. Albowiem dlaczego wątpisz, że zmartwychwstaniesz, skoro dla ciebie wszystko, co jest w świecie materialnym, codziennie tak powstaje? Słońce zachodzi i wschodzi, dzień zanika i powraca. Gdy miesiące, lata, czasy, owoce, nasiona przemijają, wówczas umierają. Gdy powracają, ożywają za swojej własnej śmierci. O tym, że zmartwychwstaniesz, niech cię pouczy swojski obraz idącej w jarzmie pary zwierząt pociągowych, jako w parze występujących zjawisk. Ilekroć zasypiasz i budzisz się, tylekroć umierasz i zmartwychwstajesz. Więc rzeczywiście w tym składzie apostolskim, w którym my codziennie odmawiamy, dotykając krzyżyka różańca świętego, czy też w naszym codziennym pacierzu, właśnie dotykamy tej prawdy wiary właśnie jakby właśnie o zmartwychwstaniu oraz o życiu wiecznym. I tak jak już wspomniałem, te prawdy, że wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. W tej naszej takiej refleksji właśnie nad zmartwychwstaniem naszych ciał przede wszystkim może przyjść na myśl, jak ono będzie wyglądało, bo o tym już wspominaliśmy, kiedy mówiliśmy o zmartwychwstaniu Chrystusa. I ojcowie Kościoła na przestrzeni epoki mieli różne do tego podejście. Na przykład na początku u Orygenesa możemy znaleźć fragmenty, które mówią, że ciało zmartwychwstałe nie będzie posiadało jakichś niepotrzebnych na przykład mu członków, nie patrzę, będzie wątroby, zębów, ponieważ nie będziemy musieli spożywać żadnych posiłków, prawda, gdyż nie będziemy głodni. Z czasem to jakby spojrzenie oczywiście się zmieniło i bardzo ciekawie to opisuje święty Cyryl Jerozolimski w jednej ze swoich kateches. Ja zawsze, kiedy oprowadzałem pielgrzymów po Ziemi Świętej, to lubiłem cytować świętego Cyryla Jerozolimskiego. Zaprowadzałem do miejsca, gdzie znajduje się tak zwany pępek świata, czyli jakby centrum świata, jest to naprzeciwko grobu Bożego, w tak zwanej części Greków, i zawsze jak sobie wyobrażałem tam stojącego i opowiadałem właśnie Cyryla Jerozolimskiego, który w tym miejscu właśnie wygłaszał swoje nauki, i właśnie kiedy mówił o zmartwychwstaniu, patrząc wprost na pusty grób Chrystusa, mówił takie słowa: zmartwychwstanie to samo ciało, wprawdzie nie będzie ono słabe, jakie jest, ale zmartwychwstanie to samo. Przywdziawszy nieskazitelność, zostanie ono przemienione. Podobnie jak żelazo zetknięte z ogniem staje się ogniem, albo raczej jak to wie Pan, który je wskrzesi. Zmartwychwstanie tedy to samo ciało, ale nie pozostanie takim. Będzie jednak ono trwać na wieki. Już ono nie będzie potrzebować do życia takich pokarmów, jakie my spożywamy, ani nie będzie potrzebować drabin, żeby mogło wchodzić w górę. Stanie się bowiem duchowym, czymś duchowym i takim, że tego nie zdołamy wytłumaczyć, jakby należało. Więc zmartwychwstaniemy i będziemy wprawdzie wszyscy mieć ciała wieczne, ale nie wszyscy jednakie. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy, otrzyma ciało niebieskie, aby mógł godnie obcować z aniołami. Lecz jeśli kto jest grzesznikiem, to otrzyma ciało, które będzie miało własność przez całą wieczność cierpieć męki za grzechy i będzie przez całą wieczność gorzał w ogniu, ale się nie spali. Więc tak święty Cyryl Jerozolimski mówi o ciele, w którym my powstaniemy z martwych, właśnie jakby nauczając, bo to na tą naukę na pewno głosił właśnie wprost grobu pańskiego, pustego grobu. I przede wszystkim od tego wytłumaczenia przez świętego Cyryla prawdy o zmartwychwstaniu dochodzimy też do tego artykułu właśnie o życiu wiecznym. I już tu na ziemi każdy człowiek swoim życiem pracuje nad tym, gdzie będzie zaproszony po śmierci i ostatecznie wszystko rozstrzygnie się w momencie sądu ostatecznego. No i znowu nie wypadałoby nie zacytować świętego Augustyna, który w swoich sermones mówi, że ten sąd ujawni to, co każdy uczynił dobrego i to, czego zaniechał. Wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, zostało zanotowane, a oni tego nie wiedzą. W tym dniu, w którym Bóg nasz przybędzie, powie do nich: najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi. Ja jako głowa powie: zasiadam na niebiosach po prawicy Ojca, ale moje członki trudziły się na ziemi, moje członki cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście dawali moim członkom, doszłoby to do głowy. Wiedzcie, że gdy moich najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi, ustanowiłem ich waszymi posłańcami, którzy wasze uczynki zaniosą do mojego skarbca. Nic nie złożyliście w ich ręce i dlatego u mnie nic nie posiadacie. I myślę, że dlatego dzisiaj w sposób szczególny to, co czyni Przemek przez kanał Moc Słabości, ale też o czym bardzo mocno wspomniał w dniu swego ingresu arcybiskup łódzki kardynał Krajewski, właśnie zwrócenie uwagi na ubogich, prawda? Bo to jest ważne, to nie jest szczególnie, że zbliżamy się do niedzieli też miłosierdzia. O tym miłosierdziu będziemy mówić i rzeczywiście tutaj jest pytanie, czy słowa świętego Cyryla są dogmatem w naszej wierze. Słowa świętego Cyryla są wyjaśnieniem dogmatu naszej wiary. O tak należałoby to wyjaśnić, ponieważ no, tutaj to, co cytowałem świętego Cyryla, to jest jedna z jego kateches, ponieważ święty Cyryl wygłosił taki cały cykl katez chrzcielnych, które były głoszone właśnie do katechumenów, ponieważ no, akurat jesteśmy dokładnie w tym okresie, kiedy przekazywano nowo ochrzczonym w Wielką Sobotę, ponieważ jakby to jakby symbol wiary, czyli skład apostolski, symbol wiary wiernym był przekazywany jakby po chrzcie. Dlatego, że było to tak coś cennego, że no, też istniało niebezpieczeństwo, że taka osoba zrezygnuje ze chrztu i mogłaby właśnie znieważyć symbol wiary. Więc symbol wiary był właśnie przekazywany w tak zwanym białym tygodniu. My dzisiaj biały tydzień bardziej kojarzymy z pierwszą komunią świętą, ale ten biały tydzień był zawsze związany właśnie z tym okresem pierwszego tygodnia. I mało tego, dawniej, niedziela, dla nas to dzisiaj jest oczywiste, nazywamy drugą niedzielę wielkanocną niedzielą Miłosierdzia Bożego za sprawą świętego Jana Pawła II, który bardzo dobrze znał orędzie Pana Jezusa przekazane świętej siostrze Faustynie i przez nią przekazane też Kościołowi. Ale dawniej ta niedziela, właśnie druga niedziela wielkanocna, dzisiejsza niedziela Miłosierdzia, była nazywana też niedzielą białą, bo do tej niedzieli nowo ochrzczeni właśnie wchodzili w białych szatach i tak jak mówiłem, wtedy mieli przekazywany symbol wiary. I Ojcowie Kościoła, tutaj też jakby nawiązując do tego pytania, prawda, czy przekazuje, ojcowie Kościoła wyjaśniają dogmaty wiary. My tych dogmatów, one są zawarte w symbolu, w credo, w wyznaniu wiary, w tym krótszym, które nazywamy symbolem apostolskim, czy też w tym symbolu, czy wyznaniu wiary nicejsko-konstantynopolitańskim, które wypowiadamy każdej niedzieli, ale również w uroczystości możemy również wypowiadać w tym tygodniu, ponieważ liturgia dopuszcza również właśnie wyznanie wiary. Więc my mamy tutaj właśnie to, jakby te artykuły są zawarte i również inne mamy dogmaty wiary, które były jakby wypowiedziane przez następców świętego Piotra, przez kolejnych papieży, jak na przykład dogmaty dość nam w miarę współczesne, na przykład dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, czy też dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Najświętszej. Są to dość młode dogmaty, czy tak na przykład dogmat z Soboru Watykańskiego I o nieomylności papieża, prawda? Ale tych dogmatów, więc ojcowie Kościoła wyjaśniają nam dogmaty, a później z czasem ich też nauczanie stało się jakby podstawą do na przykład właśnie ogłoszenia kolejnych dogmatów. Warto też właśnie wspomnieć, że bardzo ciekawe na ten temat ma spojrzenie, na temat życia wiecznego, wspominany już przeze mnie dzisiaj święty Piotr Chryzolog, który mówi, tej wiary, tej tajemnicy nie należy powierzać kartom, nie należy zapisać literami, ponieważ karty o litery raczej wyrażają zabezpieczenie, aniżeli głoszą łaskę. Natomiast tam, gdzie łaska Boga, tam ma miejsce Boża darowizna. Dla zawarcia umowy wystarczy wiara, wystarcza głębia serca dla ukrycia tajemnicy, aby ten symbol zbawienia, umowę życia poznał boski sędzia, a nie znał jej fałszywy świadek. Przeżegnajcie się, sam zaś Pan, nasz Bóg, niechże strzeże waszych zmysłów i waszych serc i niech On sam stanie się dla was opiekunem w tym, o czym was pouczył. No i też warto wspomnieć, no, że wyznanie wiary kończymy hebrajskim słowem amen, które jakby oznacza trwałość, niezawodność i wierność. I ono pochodzi od tego samego członu, co słowo wierzyć, prawda? Czyli kiedy my wypowiadamy słowo amen, to jakbyśmy też na koniec jeszcze raz potwierdzali swoją wiarę jeszcze jednym wyznaniem, bo właśnie słowo amen to wierzę, prawda? My dzisiaj wypowiadamy to słowo jakby czasami no bezmyślnie, nie znając nawet jego znaczenia. I właśnie słowo amen to znaczy wierzyć. I pamiętajmy właśnie słowa też świętego Augustyna, niech twoje wyznanie wiary będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz i każdego dnia raduj się twoją wiarą. Więc myślę, że to zaproszenie świętego Augustyna właśnie, żeby przyglądać się jak w zwierciadle, jak my wierzymy. Bo my wypowiadamy wyznanie wiary, bo to, co mówiłem, kiedy dotykamy krzyżyka na różańcu, to przecież wtedy wypowiadamy słowa wyznania wiary. Ale czy my zastanawiamy się nad tym, w co wierzymy. I myślę, że te nasze środowe spotkania, kilkanaście tych środowych spotkań pozwoliło nam właśnie dotknąć tej jakże pięknej tajemnicy właśnie naszej wiary, przede wszystkim tajemnicy Jezusa Chrystusa, bo przede wszystkim On jest jakby w centrum wyznania wiary, On jest jakby tym punktem, do którego wszystko się odnosiło i w tym czasie, kiedy my trwamy w okresie Zmartwychwstania Pańskiego, który Tutaj jakiś amen, chyba też proszę księdza, amen, amen, po prostu amen. Ja wiem, że to niektórzy dzisiaj tam próbują jakby, a chociaż może tutaj literówka mogła wystąpić. Więc rzeczywiście w tym tygodniu, kiedy my każdego dnia przeżywamy Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, bo Kościół tak przeżywa tą wielką tajemnicę naszej wiary, to właśnie wtedy też dotykamy tej prawdy właśnie o naszym zmartwychwstaniu. A tutaj mamy też, kto moje ciało pije i krew moją, będzie miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czy to znaczy, że dusza gdzieś przybywa w tym czasie, na przykład w tej czyśćcu? No, to już też wspominaliśmy. Tutaj dotykamy kwestii sądu ostatecznego. My umieramy i nasza dusza, no, trafia tam, gdzie pracowaliśmy na to. To my, Pan Bóg nas nie będzie osądzał, to my się sami jakby osądzimy przed Panem Bogiem. Wtedy zobaczymy, kiedy w momencie naszej śmierci, kiedy staniemy przed Bożym Majestatem, przed Jego miłością, ale też i miłosierdziem, ale i nie możemy o tym zapomnieć, bo bardzo często gdzieś to też się zapomina przed Bożą sprawiedliwością, bo tego wszystkiego doświadczymy, to my zobaczymy wtedy całe nasze życie, jak ono będzie wyglądało i my sami stwierdzimy, czy zostajemy w niebie, czy zostajemy właśnie w tej obecności Boga, czy idziemy na wieczne potępienie, bo żeśmy sami się odłączyli od Pana Boga naszym życiem, naszym postępowaniem i tak zadecydowaliśmy właśnie w naszym życiu, czy też potrzebujemy tego momentu oczyszczenia i właśnie doświadczając tej Bożej miłości, sprawiedliwości, Jego miłosierdzia, będziemy właśnie potrzebowali tego oczyszczenia, aby w pełni móc się już zjednoczyć z Panem Bogiem jako święci pośród świętych.
Tak, tu jeszcze szukam pytań. To było jedno. I chyba nie, tutaj jeszcze właśnie. Pan Jezus może także przyjść podczas objawień jak u świętych, a zatem czy jest owa paruzja?
Aha, no bo tutaj my dotykamy właśnie, bo to też to było to pytanie, ja po części też odpowiedziałem, bo my mówimy o tym sądzie, który dokonuje się jakby no, po naszej śmierci. Ale jeszcze będzie ten moment ostateczny, kiedy Pan Jezus powróci i my wierzymy właśnie w ten Jego powrót i oczekujemy tego właśnie powrotu Chrystusa, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych, też mówimy w wyznaniu wiary, prawda, w tym nicejsko-konstantynopolitańskim, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych i wtedy też nastąpi ten moment wskrzeszenia umarłych właśnie w tym ciele uwielbionym. I to jest właśnie ten moment zmartwychwstania, o którym dzisiaj mówimy. Ten moment zmartwychwstania właśnie nastąpi w momencie powtórnego powrotu Chrystusa, powtórnego przyjścia na ziemię, właśnie żeby jakby dokończyć już te dzieło odkupienia. Mhm. Tutaj pisze ktoś, że nie Bóg nas osądzi, właśnie, lecz nasze serce nas oskarży. No właśnie to jest to, co ja powiedziałem, prawda, że my sami dokonamy jakby swojego osądzenia, ale właśnie w tym pryzmacie, w tym świetle Bożych oczu, właśnie przez pryzmat właśnie Bożej miłości, ale i sprawiedliwości, prawda?
Tak, spoglądam sobie jeszcze, czy gdzieś tutaj coś, jakieś pytanie się...
Tutaj jest znowu o kościele pielgrzymującym. Tak, no my jakby kościół, cały kościół, my jesteśmy tym kościołem pielgrzymującym, który właśnie zmierza w tej pielgrzymce wiary i nadziei. Mówimy o kościele cierpiącym, czyli o tych, którzy... No, czekają na ten moment oczyszczenia, którzy właśnie jakby odbywają tą karę za swoje winy, za którą nie odpokutowali na ziemi. Jest ten Kościół triumfujący, który jest Kościołem świętych w niebie, do którego my zmierzamy nieustannie, właśnie my, Kościół pielgrzymujący, wraz z Kościołem pokutującym, prawda? Ale wszystko to jesteśmy jakby na tej, w tej pielgrzymce wszyscy wiary, abyśmy mogli osiągnąć świętość, bo każdy z nas został jakby powołany do tej świętości. Każdy z nas właśnie jest powołany do tego, by być świętym. I szczególnie to pokazywała nam liturgia Wielkiej Soboty, właśnie zwracając uwagę na chrzest, przypominając chrzest. No szkoda, że jeszcze w jakoś tej naszej polskiej tradycji rodzice, którzy mają dzieci do chrztu, bardzo mocno bronią się, żeby ochrzcić dziecko w Wielką Sobotę. Uważam, że piękniejszego nie ma, zresztą wtedy ta liturgia jest też tak bardzo wymowna, ale to pokazuje nam, że naszym powołaniem właśnie jest przez chrzest święty, jest powołanie do świętości. Każdy z nas jest powołany do tej świętości i ma zmierzać do tej świętości. Dlatego też w odnowieniu przyrzeczeń ścielnych, za każdym razem, kiedy my odnawiamy przyrzeczenia ścielne, właśnie na początku wyrzekamy się szatana i wszystkiego, co od niego pochodzi, wszelkiego zła, prawda, po to, aby właśnie później złożyć nasze wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, Boga, człowieka, który przyszedł na ziemię, aby dokonać naszego zbawienia.
Tak, myślę, że w piątek będziemy też wracać do tego tematu, ponieważ sobie omówimy już niedzielę Miłosierdzia Bożego.
No, będziemy na pewno wracać, ponieważ no też znowu staniemy w Wieczerniku wraz ze Zmartwychwstałym Panem, wraz ze świętym Tomaszem, który przyjdzie po tych 8 dniach, który nie będzie za bardzo wierzył, dopóki nie zobaczy ran na jego ciele. No i będziemy również z nim mówili Pan mój i Bóg mój, ale będziemy w piątek, myślę, że próbowali odkryć też tajemnicę Miłosierdzia Bożego i chciałbym też, żebyśmy właśnie skupili się też na tym, na tych nowych formach kultu Bożego Miłosierdzia, które zresztą, które było w Kościele od zawsze, od samego początku, bo to nie jest to, że święta siostra Faustyna sobie coś wymyśliła, że to było coś nowego, wręcz właśnie to było zawsze, ale jakby to Miłosierdzie Boże zostało przypomniane i ogłoszone, jakby na nowo odkryte przez formy, które no, Kościół jakby zaakceptował, no a które gdzieś nam niektóre te formy się pogubiły i warto, myślę, że na przykład godzina miłosierdzia mylona jakby czy nakładana z koronką do Bożego Miłosierdzia, to myślę, że o tym sobie powiemy tuż przed niedzielą miłosierdzia, stając na progu właśnie końca też oktawy świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Tak, tu mamy jakieś przecieki, widzę, że za 9 lat nastąpi ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, proszę bardzo.
No, ja podziwiam taką pewność, tak. Bo to Pan Jezus jako człowiek mówił, że nawet Syn Człowieczy nie wie, kiedy tak. To nastąpi, prawda, ale jako człowiek. Zobaczymy przede wszystkim to, co jest ważne i o czym nie możemy zapomnieć, że każdy nasz dzień powinien być przygotowaniem do powtórnego przyjścia Chrystusa. My każdego dnia, w każdej godzinie naszego życia powinniśmy być gotowi na przyjście Pana i na Jego powrót. Nie odkładać tego, tylko być gotowi. To jest tak jak ten przykład kaznodziejski, że rozmawiało trzech mężczyzn przy kartach. Co byście zrobili, gdybyście wiedzieli, że za godzinę będzie koniec świata, prawda? No jeden mówi, ja bym pobiegł się żegnać ze swoimi bliskimi. Drugi mówi, no ja bym pobiegł jeszcze tam jakieś sprawy pozałatwiać. A ten trzeci mówi, a ja to bym siedział i dalej grał, bo jestem na to przygotowany, prawda? Więc my mamy też być tak gotowi, chociaż wiem, że Przemek boi się tego momentu.
Tak, ja na razie jestem wciąż nie gotowy, ale no cóż, no. Będzie zaskoczenie i tak czy siak będzie zaskoczenie.
Zawsze będzie zaskoczenie, tak.
Tak, bardzo księdzu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Już teraz zapraszam wszystkich na piątek, bo to będzie bardzo ważne spotkanie wokół Miłosierdzia Bożego, szczególnie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, jest wyjątkowa. I ksiądz nam tutaj wyjaśni różne takie no, nieporozumienia, ale też nam wskaże właściwą drogę, jak się otworzyć na to miłosierdzie, żeby z tych łask, szczególnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, całymi, że tak powiem, wiadrami korzystać.
Tak, żeby wylało się nam na głowę, tak jak w lany poniedziałek.
Tak jest. Bardzo dziękujemy też wszystkim za przemyślenia, komentarze i poprosimy na koniec księdza kapłańskie błogosławieństwo.
Niech dobry Bóg na dzisiejszy dzień i na kolejne dni nam błogosławi. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.